Ordynia Główna Osobista.
To już takie oficjalne dzień dobry w Radiu Gdańsk. Piotr Jacoń, witam w piątek. No tak, to już Państwo wiedzą. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej 3xP, czyli podróżnik, polarnik, trochę pielgrzym właściwie, który owszem zdobył biegun, ale przy okazji zdobył także gdyńskie Orłowo. Ja nie wiem, czy przez to stał się człowiekiem bardziej stacjonarnym, ale to chyba o tym właśnie porozmawiamy. Marek Kamiński, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
To jest Pan stacjonarny, czy nie jest Pan stacjonarny dzięki temu, że znalazł Pan Orłowo?
Znaczy nie, Orłowo, przepraszam, Orłowo na pewno daje mi jakąś stabilizację w życiu i jest pięknym miejscem, ale akurat właśnie wróciłem z Tallina, miałem tam wykład w Estonii.
I co tam piękniej?
Znaczy piękniej, może nie, inaczej. Ja miałem sentyment do Tallina, bo pierwszy raz byłem tam, jak miałem 15 lat, także to było dla mnie, Estonia była takim trochę jednym z pierwszych okienek na świat. Natomiast no, ciągle jakby podróżuję, ciągle jestem w drodze, ale mimo wszystko jak najczęściej staram się być w domu w Orłowie i to Orłowo mi się rzeczywiście bardzo podoba. Myślę, że jest to takie no, wyjątkowe miejsce na ziemi, bardzo, bardzo piękne.
No dobrze, ale to ile pana jest w tym Orłowie? Tak statystycznie, rocznie, tak w roku. Ile tam jest Marka Kamińskiego?
Zależy od roku, ale myślę, że jednak dużo, na pewno większą część roku, mimo wszystko jest tam.
Czyli jednak stacjonarny.
Jednak, no tak, jednak bardziej stacjonarnie
niż kiedyś.
Niż kiedyś, tak. Kiedyś raczej większość roku byłem poza domem.
Mm-hmm. A ten Tallin, mówi pan o sentymencie do Tallina i o tym momencie, kiedy miał pan 15 lat, to stamtąd się zaczynała ta wyprawa do Maroka, tak?
Nie, wyprawa do Maroka zaczęła się z Gdańska, a stamtąd kiedyś zaczęła wyprawa przez Skandynawię, to znaczy dojechaliśmy wraz z przyjacielem Jurkiem do Leningradu, potem pojechaliśmy pociągiem do Tallina, a stamtąd pojechaliśmy potem promem do Finlandii, do Helsinek i potem taka epopeja przez całą Europę. Także
o tym początku podróżowania to za chwilę, bo ja i tak chciałbym zostać w Orłowie. To Orłowo, dobrze. To skąd się wzięło?
Znaczy Orłowo się wzięło stąd, że jakby kiedyś już mieszkałem w Orłowie, jeszcze kiedy zdobywałem właśnie bieguny, to wynajmowałem takie małe mieszkanie na...
A to mieszkanie, które panu okradli? Jak pan wrócił?
Nie, to było w Sopocie. Nie, to było w Sopocie. Tamto było akurat naprzeciwko komisariatu policji, ale bardzo, bardzo, bardzo
dobra miejscówka.
Na ulicy Akacjowej. Także gdzieś tam moje życie ciągle toczyło się wokół, można powiedzieć, najpierw mieszkałem na Bernardowie, potem przez długi czas w Sopocie i na końcu w Orłowie. Zawsze to Orłowo gdzieś było w pobliżu, a teraz no, wydaje mi się, że ze względu na przyrodę, na morze, które jest tuż obok, na wszystko, no jest rzeczywiście jest jakimś, ma w sobie coś wyjątkowego i ciągle też oczywiście mam sentyment do Sopotu i do Gdańska, w którym się urodziłem. Zresztą dla mnie Trójmiasto jest bardziej całością jednak, pewną metropolią powiedzmy.
No i słusznie.
A Orłowo jest jakby jednym z miejsc w tej metropolii. Ale wydaje mi się, że to rzeczywiście wyjątkowe i piękne miejsce.
A na plażę to pan chodzi, czy pan nie chodzi? Bo to często tak bywa z ludźmi, którzy nad morzem mieszkają, że bardzo się chwalą tym, że mieszkają nad morzem, ale tam nie bywają.
Nie, ja regularnie biegam. Teraz ostatnio trochę właśnie wyjeżdżałem, trochę mniej, ale generalnie przez cały rok staram się biegać i mam taką trasę właśnie wzdłuż morza, niekoniecznie wzdłuż plaży, bo po plaży się trochę łatwiej może nawet biegnie, ale biegnę tym klifem, który jest właśnie przy plaży z Orłowa do Sopotu, do Mola i z powrotem. To jest tak, mniej więcej sprawdziłem na GPS-ie, to jest 10 kilometrów. Także tą trasę robię regularnie, nieraz biegnę w drugą stronę, w stronę Gdyni. Tamten klif jest trochę wyższy i ta ścieżka no ma więcej jakby jest więcej z góry do góry i na dół, więcej pracy, mniej monotonii, także nie, regularnie byłem na plaży, regularnie też się kąpię nieraz w zimie, kiedyś więcej, teraz ze względu na ten projekt, który przygotowuję, trochę mam mniej czasu, ale generalnie to no, na tej plaży jestem prawie codziennie.
Jak pan biegnie...
A nawet jeżeli wyjeżdżam samochodem często z domu, to dojeżdżam do prawie do plaży, tak? Czyli do końca ulicy, żeby zobaczyć ten kawałek morza, chociaż przez chwilę, i to jest taki początek dnia, to spojrzenie na morze właśnie.
Ja to rozumiem. Chociaż jak jestem w Warszawie, to oczywiście mam z tym pewien problem, ale jak wracam, to rzeczywiście takie rytuały patrzenia na morze są potrzebne. Znaczy mnie to przynajmniej ustawia jakoś tak
ja
w świecie.
Przez długi czas teraz też ostatnio mniej, ale pamiętam, że miałem taki okres właśnie w tamtym roku, kiedy przez wiele miesięcy właśnie medytowałem, siadałem sobie na klifie, tam jest zawsze można znaleźć na klifie różne takie miejsca mniej uczęszczane. Także siadałem sobie na klifie właśnie z książką, z medytacjami ignacjańskimi Józefa Augustyna. I tak przez godzinę właśnie taka medytacja, to był też taki rytuał, który jakoś tak mi ustawiał mnie na cały dzień.
To piękne, co pan mówi, ale to pan sobie takie dość ruchliwe miejsce wynalazł na tę medytację. Tam chyba kupa ludzi jest.
Nie, teraz o tej porze, znaczy tak jak mówię, zawsze kupa ludzi jest generalnie w Sopocie tak naprawdę. W Orłowie w lato jest tych ludzi więcej, ale o 6:00...
Te wszystkie panny młode i panowie młodzi, którzy sobie robią zdjęcia przy klifie, to chyba w
no takim... No tak, pan mówi teraz o klifie, a ja, klif jest długi generalnie. To klif ten, który jest na filmach.
Ma pan swoje miejsca w każdym razie.
Ale klif jest dosyć długi, on się ciągnie od Gdyni aż do Sopotu, więc jakby jest wiele takich miejsc. No, rzeczywiście trudno byłoby na tym samym klifie, tym przy molo w Orłowie, znaleźć takie miejsce, ponieważ ten klif jest bardzo stromy, niebezpieczny i nie polecam w ogóle.
Ma pan taki swój pieniek, na którym pan tam siada i to jest pana pieniek?
Trudno powiedzieć, że mój. Myślę, że chyba... czasami myślę o historii, o tych ludziach, którzy byli tutaj przedtem, o wiosce rybackiej, która tam była, o Stefanie Żeromskim, który tam napisał wiadomość. Może także tam moje nic nie jest, ale używam po prostu miejsc, które na pewno już były używane od wieków przez wielu, wielu innych ludzi, chociażby przez rybaków z Orłowa.
Pan naprawdę taki jest, że pan sobie siedzi na tym klifie i myśli o Stefanie Żeromskim?
Znaczy myślę czasami, no nie cały czas. Czasami myślę o Żeromskim, chociażby o Szklanych domach, takiej książce, która gdzieś tam właśnie w liceum bardzo mi utkwiła w pamięci. Nie wszyscy autorzy lektur są po prostu nieciekawymi pisarzami. Myślę, że właśnie Żeromski czy Albert Camus na przykład.
wolę Camus.
Tak, ale Szklane domy naprawdę pamiętam, że wtedy właśnie jakby tak, no gdzieś w każdym bądź razie on kształtował świadomość Polaków, prawda? I ten okres, no to myślę o tym okresie, to nie jest tak, że absolutnie cały czas, to są momenty, może jeden moment.
Ale ma pan świadomość tego, że to jest jednak jeden moment w tygodniu na Żeromskiego. Pan ma świadomość, że to jest jednak dość niedzisiejsze.
Nie wiem, prawdę mówiąc nie zastanawiam się nad tym, co jest dzisiejsze. myślę, że jakby taka refleksja, no, najważniejsze to jednak jest być tu i teraz, ale taka świadomość jakby pewnej tym, że jesteśmy pewnymi przechodniami jednak, jakby takie zastanowienie się właśnie, kto przechodził tymi drogami przed nami, to może nie jest najważniejsze w życiu, ale i też jakby no, nie uważam, że warto się wzorować, tak, że to są tylko ta świadomość, tak, tego, że coś tam było przed nami, że coś tam będzie po nas, to czasami tak naprawdę się przydaje, mi się wydaje. Ale też nie należy oczywiście z tym przesadzać.
Myślę, że Żeromskim nie przesadzajmy. Ludzie bezdomni, okej. Okay. Szklane domy w porządku. Ale ja w tym widzę ciągle samotność pana. Czy pan jest człowiek samotny?
Nie, no mam rodzinę, mam dwójkę dzieci, także...
No to w tym sensie wiem, ale jednocześnie ciągnie pana do drogi. Ciągnie pana do medytacji, ciągnie pana do samotności tak naprawdę, na tym klifie chociażby.
Znaczy inaczej. Myślę, że jakby ciągnie mnie, przede wszystkim ciągnie mnie do ludzi, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię właśnie wykłady, dlatego że wtedy jest okazja do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, na przykład nawet w Tallinie właśnie ostatnie z pytań było, co jest najważniejsze w życiu i jakby takie spotkania...
To mocne pytanie.
To mocne
fundamentalne.
Pytanie, tak. I takie spotkania jakby przypominają mi właśnie o tych problemach. Natomiast myślę, że w życiu też jest potrzebna cisza, jakby potrzebne jest takie porozmawianie z samym sobą, nie wiem, polubienie siebie, zapoznanie się z sobą. Jeżeli tylko wciąż jesteśmy jakby, może nie w hałasie, ale właśnie w szumie, ciągle jakby odbieramy lub nadajemy informacje, to jakby nie mamy kontaktu z sobą, ale nie ze swoim ego, ale z jakby być może z czymś głębszym, co jest w nas. Pytanie, czy jesteśmy rzeczywiście tacy sami, że sami sobie sterem, żeglarzem i okrętem.
Czy był taki moment, kiedy pan tak myślał, że pan jest dla siebie sterem, okrętem, żeglarzem?
Nie do końca, nie zawsze, może tu za dużo nie mówiłem, ale zawsze miałem tą świadomość, że teraz właśnie tak się dobrze składa, że dosłownie wczoraj, będąc jeszcze w Tallinie, właśnie miałem też czas, żeby zrobić taką ostatnią korektę swojej takiej jakby autobiografii pod tytułem Moje życie polarnika, które jakby zamyka w pewien sposób właśnie pewien okres mojego życia i tam te wszystkie fakty, o których pan mówił, bycie, rozwożenie pizzy, bycie taksówkarzem, jeżdżenie ciężarówką, to wszystko jakby wróciło do mnie. Jeszcze nawet szukałem w internecie różnych informacji, żeby sobie właśnie pewne rzeczy uszczegółowić. Okazało się, że już jakby część tych ludzi, których znałem, nie żyje. Ale to jest tak, że właśnie ta cisza jest w życiu człowiekowi potrzebna i ona wcale nie wynika z tego, czy człowiek jest samotny, czy nie. Bo tak naprawdę myślę, że w życiu każdy człowiek mniej czy bardziej jest samotny, bo jest tak naprawdę, czy chce tego, czy nie chce, to jakby jest w pewien sposób jakby z samym sobą. Tak najbliżej i jakby wszystko może w jakiś sposób stracić. To jakby no mimo wszystko jesteśmy sami na tym świecie i czy tego chcemy, czy nie chcemy i nie do końca sami, ale w takim sensie fizycznym właśnie, o jakim pan myśli, to, że ciągle się z innymi ludźmi jakby nie powoduje, że człowiek jakby dociera do samego siebie, a myślę, że w życiu to jest bardzo ważne właśnie.
To zróbmy ciszę teraz, bo pan mówił o ciszy, a po krótkiej ciszy wrócimy do tego, jak się to pańskie szukanie samego siebie zaczęło. To Gdynia Główna Osobista.
Tu Gdynia Główna Osobista. Tu Gdynia Główna Osobista.
Marek Kamiński w Gdyni Głównej Osobistej. Oj, osobiście będzie, tak czuję. Chyba państwo też po tym wstępie. To zacznijmy od tego, jak to się zaczęło właśnie. Kiedy pan zaczął szukać samego siebie. Miał pan parę lat. I była złamana ręka, tak?
Tak, tak. Znaczy, mniej więcej.
Mniej więcej? No to więcej poproszę.
Wydaje mi się, że...
Bo to pan zwrócił na to uwagę, że to chyba był właśnie taki moment, który kto wie, czy nie spowodował, że pan się właśnie nauczył być sam ze sobą, bo musiał pan być sam ze sobą.
Właśnie zawsze mi się przypomina, czy wracam czasami do takiego zdania, które napisał autor Małego Księcia Antoine Saint-Exupéry, że drzewa, które właśnie mają dużo światła, rosną często są małe i pokręcone, a te, którym tego światła brakuje, jakby strzelają wysoko czasami w górę. Tak to rozumiem. Jedna z moich takich interpretacji może być taka, że właśnie życie jakby jest takie bezproblemowe, czyli wszystko mamy.
Wszystko łatwo idzie,
to jakby niewiele się o tym życiu uczymy, jeżeli właśnie zaczynamy się jakby konfrontować z różnymi problemami, niekoniecznie z własnej winy, tak? To wówczas jakby to życie czegoś nas uczy. I sam nie wiem, czy jakby co jest lepsze. No, nie dane mi było jakby przeżyć tego drugiego modelu, takiego spokojnego, więc nie wiem. Może czasami...
No jedno mamy życie.
Tak.
Takie, jakie jest nam dane.
Czasami się nad tym też zastanawiam. Ale w moim przypadku to było tak rzeczywiście, że chociażby to był jeden z powodów, taka złamana ręka, że życie... Jakby ta złamana ręka jest takim symbolem tylko w sumie, ale tak naprawdę życie... Jakby
no ale trochę pokomplikowała to życie, tak? Bo to było skomplikowane złamanie, nie goiło było tak, się, były pobyty w szpitalu, w sanatoriach.
Myślę, że to jako pięciolatek byłem rzeczywiście sam, bez rodziców przez ileś miesięcy, najpierw w szpitalu, potem w sanatoriach i to... Ja tego nie pamiętam dokładnie, no pamiętam już późniejsze stadia, może kiedy miałem 8-9 lat, tego... Z tego samego faktu złamania przypominam sobie tylko jakieś takie pojedyncze sceny i też myślę, że musiałem wyprzeć jednak jakby, myślę, że szczególnie te złe rzeczy, które nas spotykają w dzieciństwie, musimy wyprzeć, zapomnieć, żeby w ogóle jakby móc funkcjonować. Mimo wszystko one złe, znaczy trudno powiedzieć, że złe, no rzeczy, które... jakby, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, tak, no bo trudno sobie poradzić z tym na przykład, że dziecko jest samo, tak, że inne dzieci
że
mówią...
Tęskni.
Tak, że inne dzieci mówią, że twoi rodzice już nigdy nie przyjdą do ciebie, prawda,
bo dziecko... A mówią takie rzeczy?
No tak, pamiętam, że właśnie moi towarzysze z sali szpitalnej właśnie tak mówili, że moi rodzice już tutaj po mnie nigdy nie przyjdą. Myślę, że dziecko, tak jak mówię, mi jest trudno wrócić jakby tak teraz, jakby, że tęskniłem, że płakałem, prawda, do tych wspomnień. One musiały zostać pewnie wyparte. O tym niemniej, jakby skracając tą historię, na pewno w dzieciństwie jakby przez różne doświadczenia tego dzieciństwa, nie tylko przez tą rękę, ale przez różne inne też takie trudne doświadczenia, no jakby, no, jakby musiałem nauczyć się tego, że albo mogę liczyć tylko na siebie i jakoś muszę sobie dawać radę, albo po prostu, albo bym sobie nie dał rady. Nie danie sobie rady, to by znaczyło, no pewnie, nie wiem, jakąś depresję, jakąś, no być może popadnięcie w jakiś taki zły stan psychiczny, taki, no coś po prostu takiego, co by spowodowało, żebym się wszystkiego bał na przykład w życiu. Więc były jakby pewnie dwa bieguny tej sytuacji. Akurat ja...
Znów te bieguny.
Wybrałem właśnie ten biegun taki. Tyle, że jakby... Człowiek właśnie, tak żyjemy w takiej trochę świadomości. Wydaje nam się, że to wszystko my właśnie jesteśmy takim sami sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I gdzieś tam tak mi się wydawało i dopiero, i myślę, że do biegunów może mi się tak wydawało właśnie. Kiedy zdobyłem te bieguny, to jakby wtedy jakby straciłem tą pewność, bo w takich sytuacjach rzeczywiście zagrożenia życia i śmierci, kiedy zdarzały się, no w cudzysłowie, dosłownie cuda, tak? Czyli właśnie takie sytuacje, że nagle coś się odwracało, nagle coś, co wydawało się niemożliwe, stawało się możliwe. Zrozumiałem, że jednak jakby najłatwiej jest rzeczywiście uwierzyć, że to my wszystko robimy, że my jesteśmy, jeżeli nam się udaje, tak, to my jesteśmy sprawcami tego sukcesu. Jeżeli nam się nie udaje, to winni są ewentualnie, ktoś inny jest winny temu, że nam się nie udaje, czy zła pogoda na przykład, prawda? Ale im bardziej właśnie się zastanawiałem, tym bardziej jakby dochodziłem do wniosku, że jednak no jest za tym jakaś coś więcej niż tylko my, coś więcej niż tylko ego, niż ja i jakby jakkolwiek nazwać tą siłę, czy może nie jakkolwiek, bo dla mnie najbliższa jednak nazwa jakby tej siły to jest właśnie Bóg, to wydaje mi się, że właśnie coś większego niż ja jednak w jakimś sensie kierowało moim życiem, jeżeli udało mi się jakoś pewne rzeczy zrobić, to raczej ja byłem raczej byłem aktorem, który odgrywał pewną rolę, podążał za pewną rolą, bardziej niż scenarzystą czy reżyserem jakby tej sytuacji.
To pokorny pan jest bardzo, jednocześnie musi pan być niepokorny. Co więcej w życiu pan był niepokorny nieraz.
Tak, oczywiście.
Nauczyciele nie mieli łatwo z panem, bo pan się nie podporządkowywał, ciągle zadawał pytania. Pod kościołem świętej Brygidy to pan kamieniami w milicję rzucał. To nie była pokora.
No, oczywiście.
To, to, to,
Nie, no właśnie
to dlatego... To ma pan te dwa bieguny w sobie.
Dlatego właśnie mówię, że na początku tej drogi to świąt Kościół Świętej Brygidy i szkoła to była daleko przed tym, to jesteśmy jakby tacy, no pewni tego, że to my jesteśmy właśnie jakby...
Co to nie ja?
Okrętem, tak, i sterem, i żeglarzem, i rzeczywiście jakby myślę, że jakby być może w naszej logice tego się wyklucza, bycie pokornym, niepokornym, ale zależy, czy też ta pokora i niepokora może być wobec jakiego porządku, tak? Wobec jakiego porządku jesteśmy niepokorni, a wobec jakiego pokorni, tak? Czy jesteśmy niepokorni wobec tego porządku tutaj na tym świecie jakby, a pokorni wobec...
Boga jesteśmy pokorni, wobec milicjanta pod Brygidą już nie.
Już nie.
Tym bardziej, że właśnie wyszliśmy z kościoła. Być
no
może.
Dokładnie. Tym bardziej, że też jakby to był inny czas i też... No tak, jakoś moja świadomość była ukształtowana przez piosenki Jacka Kaczmarskiego, przez piosenki Wysockiego, no i jakby myślę, że czasami trzeba rzucić taki kamień w obronie jakichś wyższych wartości mimo wszystko.
A pokorę wobec rodziców pan miał?
Trudno mi powiedzieć. Myślę, że pewien rodzaj pokory tak, ale w pewnym momencie jakby zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o takie życiowe sprawy, że to jakby nie do rodziców jednak należy mój los, tak? Że owszem, oni dali mi życie, ale...
Ale pan szybko ten los postanowił wziąć we własne ręce, bo ta pierwsza pana wyprawa do Danii, to miał pan 14 lat. Wie pan, ja mam 14-letniego syna, to podziwiam pana rodziców. Czy bo jak on by mi powiedział, słuchajcie, to ja sobie popłynę, a wcześniej jeszcze na to zarobię. Tak, zrobię wszystko tak, żebym popłynął do Danii. I to jeszcze w czasach głuchego PRL-u. To jako ojciec miałbym z tym pewien problem. A oni mieli?
Znaczy ja myślę, że tutaj sytuacja była bardziej skomplikowana, bo przez jakby z jednej strony przez właśnie tą izolację, tak, jako dziecko, to jakby to, że byliśmy od siebie daleko, tak, przez to złamanie ręki, przez te rozłąki, przez sanatoria, tak by te więzi jednak gdzieś tam się rozluźniły i też jakby rodzice jakby, myślę, że jakby nie tak bardzo przejmowali się moim losem. W sensie, że na pewno przejmowali się.
Ale nie, że nie kochali.
Nie, to, że nie kochali, ale wierzyli pewnie, że jakoś dam sobie radę. Inaczej, to sytuacja była o tyle bardziej skomplikowana, że na początku to wyglądało jako mrzonka. To, że ja powiedziałem, że to zrobię, to tak jak właśnie pan mówi, że w czasach mojego PRL-u, to było jakbym powiedział, że teraz polecę na księżyc, prawda? To leć sobie, jasne, jak zarobisz pieniądze i znajdziesz...
Znaczy, zarób pieniądze, paszport sobie wyrób.
I znajdziesz, tak, i znajdziesz rakietę, która cię zabierze, to możesz lecieć, proszę bardzo, na zasadzie eksperymentu. Natomiast rzeczywiście, gdzieś tam byłem konsekwentny i...
Ale
i
oni też na szczęście.
Oni tak? Też na szczęście, tak. Także sytuacja nie była taka, że ja przyszedłem i nagle powiedziałem, że właśnie ja płynę statkiem do Danii, ale to był jakby długi proces, który zaczął się dziać w dzieciństwie. I tak jak mówiłem o tym losie właśnie, który nami kieruje, to myślę, że to też było bardziej przeznaczenie właśnie, które gdzieś tam pozwoliło mi w wieku 14 lat popłynąć do Danii.
To my popłyniemy za chwilę dalej, ale musimy zrobić przerwę. Marek Kamiński w Gdyni Głównej Osobistej.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej Marek Kamiński. 14 lat miał, gdy wyprawił się w swoją pierwszą podróż do Danii.
To był statek, pamiętam, MS Gliwice 2.
To była przygoda.
To była wielka przygoda, tak. To noc, parę nocy w sumie, bo to był trzydniowy chyba rejs na Mostku Kapitańskim. Jakby, no to inne życie w ogóle, jakby, tak. Trochę jak właśnie takim zawieszonym w kosmosie, bo nocą te gwiazdy, jakby nawigacja, co prawda już wtedy były różne automatyczne kompasy i tak dalej, ale...
Ale w niebo też się patrzyło.
Ale było to takie właśnie zawieszenie w tym kosmosie, więc tak, to był trochę kosmos taki dla 14-latka. Tym bardziej dla 15-latka, kiedy miałem 15 lat, popłynąłem do Afryki.
A właśnie, tak, bo to dopiero była wyprawa.
To dopiero była przygoda, tak.
Ile to trwało?
Ten rejs trwał 30 dni chyba prawie, 28 dni dokładnie. Pamiętam, że przeżyliśmy straszny taki sztorm na Zatoce Biskajskiej.
Tam ludzie ginęli wtedy.
Tak, prawda? To było tak, że w tym sztormie, ten sztorm uderzył potem w Wyspy Brytyjskie i tam były takie regaty Fastnet, to był 79 rok. I zatonęło wiele jachtów i wielu żeglarzy zginęło, tak. I przez kabinę radio oficera jakby mogłem obserwować akcję ratowniczą, czy jakąś koordynację, że tutaj takiego jachtu, tutaj płynie taki statek.
No to mogło być takie doświadczenie, żeby sobie powiedzieć, nie, nigdy więcej.
Zresztą pamiętam, że jak dopłynęliśmy właśnie po tym sztormie, dopłynęliśmy do Maroka, to do wybrzeży Maroka, to też był tam taki jacht, którego właściciel właśnie zwariował po tym sztormie. Znaczy tam była właśnie jakaś ewakuacja też. Jacht jakby przeżył, załoga przeżyła, ale właśnie właściciel podobno po tym sztormie tak, zwariował. Także to były takie pamiętam słowa, nie wiem, pewnie dostał jakiegoś szoku, nie wiem, czy to...
A pan?
Ja, dla mnie to było takie doświadczenie, że nagle statek, który był olbrzymim statkiem, no wtedy 25 tysięcy ton wyporności, taki wielki stalowy kadłub, że on nagle zachował się prawie jak kajak, że te fale przechodziły po prostu przez pokład, no jak po kajaku właśnie, i uderzały w nadbudówkę, więc było groźnie, ale jakoś, nie wiem, pamiętam, że czułem się w tym wszystkim w miarę dobrze, to znaczy dobrze w tym sensie, że jakoś, nie wiem, czy wierzyłem w opatrzność, ale jakoś nie było tak, że byłem przestraszony, byłem pod wrażeniem, byłem pod wrażeniem i to jakby, to było ekscytujące, to było jakieś takie doświadczenie, nie, graniczne doświadczenie, ale nie przerażające, tylko takie no, robiące wrażenie właśnie potęgi natury.
No i chyba musiał pan chcieć więcej i więcej, skoro tak panu zostało.
Chyba tak, myślę, że to tak, że jakby te doświadczenia być może rozbudziły we mnie taką potrzebę bycia blisko natury też w różnych stanach tej natury, nie tylko w takim stanie właśnie zachodzącego słońca i pięknej plaży, ale też trochę innych stanach.
No dobrze, to ja jeszcze wrócę do takiego stanu rodzica, który wyprawia, nawet nie tyle wyprawia, co w ogóle pozwala się wyprawić 14-latkowi czy 15-latkowi w taki świat. Pan jest ojciec. Pana córka, Pola, ma lat 10.
Tak.
Czyli szybko licząc, za 4 lata, pierwsza wyprawa młodej Kamińskiej. Tak? No i co?
Na szczęście Pola jakby ma inne całkiem... Ja myślę, że każdy ma swoje przeznaczenie i każdy jakby znajduje jakby ujście dla swoich ambicji.
I pan mówi na szczęście.
Tak, tak. I Pola bardziej lubi rysować, lubi całkiem inne rzeczy.
I czasami
ja tak żartuję z nimi, kiedy pierwszy raz pójdziemy przez Grenlandię razem. Bo tak myślę, że tak naprawdę, to myślę, że w wieku 15 lat poszedłem z Jaśkiem Rolą Biegun Północny, więc myślę, że 14-15 lat
pakować.
To jest dobry wiek. Ale no, zdaję sobie sprawę z tego, że po pierwsze to musi być w człowieku tak naprawdę. Ta chęć podróży to nie da się jej jakby zaimplementować tak sztucznie, że słuchaj, tutaj musisz...
Jesteś córką podróżnika, tak, musisz podróżować.
Nie, absolutnie nie właśnie. I także do tego podchodzę z takim dystansem. Nie wiem, pewnie jednak odkrywam jakby tak w dzieciach, w Poli, w Kaju, taką chęć poznawania świata, chęć jakby takiego też konfrontowania się z tym światem, ale na razie na zasadzie takiej opozycji właśnie w stosunku do taty to, i do tego, co robi tata, to wyprawa, to jest wyprawy, podróże, to jest oczywiście ostatnia rzecz, którą oni
uciekajmy, chcieli. Ojciec chce nas zabrać na wycieczkę.
Tak, no, chyba marzenie, no, tak myślę, że jednak, chociaż tak mówię, ta chęć tak nagle się gdzieś tam odkrywa i nawet ostatnio byliśmy dosłownie pod impulsem chwili, byliśmy właśnie z Polą w Medjugorje i to była decyzja dosłownie podjęta w ciągu paru godzin, tak? I akurat nasi znajomi tam lecieli, więc postanowiliśmy polecieć, pojechać razem. Ale myślę, że gdybym na przykład namawiał Polę, że słuchaj, pojedźmy do Medjugorje, to abstrakcja.
Albo wypójdźmy. Tak. To czemu nie?
Ale ja myślę, że dzieci powinny być sobą i że podróżowanie podróżowanie to jest jakby jeden z modeli życia. Kiedyś, może 20 lat temu, bardziej atrakcyjny niż teraz, bo teraz jakby też każdy może podróżować. Natomiast jakby odkrywać świat można na wiele sposobów. Można odkrywać go nie ruszając się z miejsca, tak jak Immanuel Kant, który no, nigdy w życiu nie opuścił Królewca. Także to jest pytanie jakby na co skierujemy ten nasz jakby radar, tak? Gdzieś mamy wewnątrz jakiś radar, który właśnie albo myślimy, że musimy go skierować gdzieś na jakieś dalekie strony. Chociaż po ostatnio właśnie zapytałem mnie, czemu nie można dojść do horyzontu? Czemu nie można dojść do horyzontu? I albo właśnie, tak jak w moim przypadku było, ja gdzieś tam szukałem tego odkrywania świata za horyzontem, ale tak naprawdę ten świat jest w nas, a reszta to jest scenografia, która tylko i wyłącznie może nas jakoś pobudzić do refleksji, na zastanowić się nad pewnymi sprawami. Wydaje mi się, że można podróżować po całym świecie, zaliczyć 1000 najbardziej ciekawych miejsc na świecie i wiedzieć mniej niż człowiek, który spędził całe życie na przykład w klasztorze.
Samotność. W 1988 roku, w lutym, pan w swoim pamiętniku coś takiego napisał, że chyba zawsze będę sam. I też ta myśl się tak rozwijała, bo ona jakby szła w kierunku będę sam, czy będzie obok mnie kobieta, bo kobieta potrzebuje, potrzebuje bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. A ja tak idę.
Pomyślałem o samotności, tak się zacząłem właśnie, nie wiem, może dlatego, że rozmawialiśmy przedtem o Panu Bogu, zastanawiałem się, czy Pan Bóg właśnie nie czuł się samotny, dlatego nie stworzył człowieka. I też tak się zastanawiałem właśnie nad tym, czy w ogóle do Pana Boga można by go zapytać o to, czy on się czuje samotny właśnie. Ta samotność, bo samotność nie dotyczy tylko człowieka, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Ale wracając dalej na ziemię.
Do kobiety,
to myślę, że w tamtym stanie jakby ducha, jakim byłem, to dla mnie najważniejsze, jakby takim najważniejszym światem były wyprawy i jakby na tym byłem skoncentrowany i zdawałem sobie sprawę, że jeżeli jakby nie poświęcę
coś za coś
całego swojego jakby uczucia, bo to też jakby trzeba, myślę, że w pewne sprawy trzeba włożyć jakby nie tylko energię, nie tylko czas, ale też jakby uczucie i serce. Jeżeli tego serca jakby nie poświęcę właśnie dla wypraw, to jakby te wyprawy, które chciałbym zrobić, będą dla mnie, tak jak biegun, będą dla mnie nieosiągalne. Mhm. I że jest coś za coś. I to była bardziej taka poza, mi się wydaje, że bardziej jakby czytając różne poezje Jesienina, Achmatowa, sam jakby próbowałem stworzyć właśnie
siebie. Oto ja,
siebie,
ten samotny.
Siebie takiego. Ale tym niemniej pewnie to była jakaś taka tęsknota, że moi przyjaciele mieli dziewczyny, kobiety, żony, a ja gdzieś...
A ja mam bieguny.
A ja gdzieś tak, właśnie gdzieś jakby miałem te swoje podróże, które innych fascynowały i gdzieś pewnie był żal, ale to też jest chyba sprawa tego, że
ale
trzeba...
Ale to jest żal też, że nie ma komu o tym opowiedzieć.
Nie, no raczej jest komu, miałem komu o tym opowiadać. miałem wielu przyjaciół, studentów. Tak naprawdę, znaczy, żeby było jasne, nigdy nie byłem tak samotny fizycznie, tak zawsze gdzieś jednak odnajdywałem się, miałem przyjaciół i w liceum, i w szkole podstawowej, zresztą z wieloma przyjaciółmi mam lepszy lub słabszy kontakt do dzisiaj, także zawsze miałem przyjaciół, zawsze jakby lgnąłem też do ludzi, zawsze chciałem być z ludźmi i to nie było tak, że byłem samotny. Samotność to była taki może taki stan bardziej ducha, także fizycznie jakby byłem z ludźmi, ale gdzieś tam moi przyjaciele mieli gdzieś tam razem się fascynowaliśmy Bursą, Wojaczkiem i tak dalej, ale potem oni jednak wybierali jakby ten
życie.
Praktyczny...
Życie wybrali po prostu.
Życie ma różne wymiary, więc wybierali pewien wymiar życia, mm-hmm. pewien kierunek tego życia, a ja jakby wierzyłem jakby w te poezję, tak? Wierzyłem, że jakby przejmowałem się tym i...
No to co się
stało? Wracając do tej samotności, to myślę, że... jakby to rzeczywiście tak było, że moim życiem moją miłością, tak, były bieguny, były bieguny, tak, można to metaforycznie powiedzieć, to były różne bieguny, ale to były bieguny, wcale nie podróże w sensie przemieszczania się tylko, natomiast to były bieguny, natomiast później to jest też pewnie kwestia jakby spotkania tej właściwej osoby, a później na wyspie Rodos właśnie spotkałem tą osobę, która z którą razem, zresztą Kasię, z którą razem byliśmy na biegunie północnym. Ona była pierwszą Polką na biegunie. Byliśmy razem na Kilimandżaro, byliśmy już do Amazonki. Osobę, no, właśnie z którą jakby potrafiliśmy stworzyć parę, no, jakąś całość. Mhm. Byliśmy jakby, nie byliśmy tacy sami absolutnie. Nie, właśnie być może byliśmy całkiem różni, ale byliśmy jakby dwiema połówkami jakby jednego jabłka.
A na Rodos to jak było? Jak to się stało, że się tam spotkaliśmy?
Nie, to było akurat tak, że ja w ostatniej chwili moja siostra zaprosiła mnie właśnie ze szwagrem razem, żeby to był taki odpoczynek trochę po wyprawie z Transantarktyka i dosłownie na takiej zasadzie, że co mi szkodzi pojechać na tydzień na Rodos. To był taki last minute i z nimi się razem wybrałem i Kasia też właśnie w podobnych jakby okolicznościach, czyli też na takiej przypadkowej całkiem w zasadzie, ponieważ jej siostra była tam rezydentem biura podróży, więc też wybrała się na Rodos i tam akurat tak się stało, że mieszkaliśmy z sobą jakby drzwi w drzwi.
I dosłownie, no ładnie, tak filmowo.
Tak, ostatniego dnia, to było chyba dzień przed wyjazdem właśnie, czy przedostatni dzień przed wyjazdem, tam łącznie byłem tydzień i przedostatni dzień przed wyjazdem właśnie jakoś gdzieś razem byliśmy na jakiejś kolacji, no i potem przyjechaliśmy się następnego dnia motorem, ja wypożyczyłem jakiś motor Honda.
No, chyba. Jeszcze bardziej filmowo, super.
Wypożyczyłem Honda i pojechaliśmy właśnie, pojeździliśmy po Rodos, no i z tamtej pory jakby zaczęła się nasza wspólna, w jakimś sensie, podróż przez życie.
A to podróżowanie było oczywiste dla pani Katarzyny?
Znaczy, Kasia jest artystką, malarką, ale myślę, że tak, jej tata był lekarzem na stacji na Antarktydzie, także myślę, że mimo tego, że tak wiele wtedy nie podróżowała, to jak najbardziej miała w sobie coś takiego, co, zresztą świetnie się wspinała, potem byliśmy właśnie wiele razy w Dolomitach z Leszkiem Cichym i także myślę, że miała dyspozycję do tego, żeby pójść na biegun północny czy południowy samotnie i żeby jak najbardziej jakby zrobić w cudzysłowie karierę podróżniczki. Myślę, że to nie było tak na siłę, że ja ją gdzieś zabierałem, tylko że to było w niej po prostu, że ona rzeczywiście chciała to robić.
Pytałem o rodziców, pańskich rodziców, kiedy pan wychodził z domu na te swoje wyprawy. No to muszę o żonę zapytać. Jak ona widzi, jak pan przygotowuje się do kolejnej wyprawy, to ona ma z tym problem, czy nie?
Znaczy myślę, że teraz to jest problem. Teraz, kiedy mamy dzieci, to ja staram się ograniczyć te wyprawy bardzo i w sumie szczególnie, jeżeli chodzi o takie niebezpieczne wyprawy, właśnie typu biegun, czy jakieś wyprawy górskie, to praktycznie od urodzin syna to takie wyprawy ograniczyłem do zera. Natomiast czasami jakby jest coś w człowieku takiego, jest droga, którą chciałoby się przejść, ale rzeczywiście jest z tym problem, tak. I myślę, że ta wyprawa, którą teraz przygotowuję, ten marsz przez Europę, to będzie...
Z Kaliningradu,
tak, do Santiago de Compostela. Więcej informacji pewnie będzie o tym na takiej stronie www.camino.kamiński.pl. Camino, w zasadzie www.camino.kamiński.pl, ale i na Facebooku, ale myślę, że to rzeczywiście będzie, ten projekt jakby jest we mnie od wielu lat i jakby
No ale on wydaje się nie tak ekstremalny jak bieguny. On jest, no filozoficzny jest.
Tak, jest bardziej filozoficzny, prawda? Ale tym niemniej jakby wymaga czasu poza domem, tak? To będzie prawie 100 dni. Mam nadzieję, że już o tym rozmawiałem z Polą, czy Pola do mnie dołączy, czy Pola i Kai do mnie dołączą i że ona nawet na osiołkach, bo można na przykład właśnie wypożyczyć osiołka chociażby w Hiszpanii i nie chodzi też trzeba iść, myślałem sobie, żeby im ułatwić to.
Też i żeby atrakcyjnie było.
Tak, ale jeszcze nie wiedzą, czy do mnie dołączą, ale już się z Polą jakoś tak mówiliśmy, że może przez Skype'a będziemy rozmawiać. Jak gdzieś tam będę w pobliżu jakiejś kafejki internetowej, to przy Skype jakby to już będzie coś.
To trudniej panu wędrować.
No, na pewno. I tak jakby ten, ale to też jakby ten wymiar wędrowania się zmienia. Tak naprawdę to też trudno być jakby kopią samego siebie. Trudno też całe życie jakby grać jedną rolę.
Biegun.
Rola podróżnika i też to jest taki pewien schemat, który gdzieś tam odkryłem, w którym się spełniałem, ale tak jak każdy schemat, on otwiera nowe schematy, jakby otwierają nas nowe możliwości, ale w pewnym momencie to się wyczerpuje po prostu i ja myślę, że są takie schematy, być może istnieją, które można jakby robić przez całe życie. Zależy też od osobowości. Ale ten schemat podróżnika też ma swoje ograniczenia. Myślę, że teraz jakby no szukam jakby jednak innego życia, bardziej rodzinnego i bardziej w głąb niż właśnie na zewnątrz.
A ciągnie wilka do lasu, czyli Kamińskiego na biegun?
Tak, nawet wczoraj o tym myślałem, kiedy byłem właśnie w Estonii, bo tam jest trochę bliżej do bieguna, że jednak jest coś magicznego takiego, że może kiedyś, kiedy dzieci już dorosną...
Jak żona pozwoli.
Żona pozwoli, ja jeszcze będę żył. To że może kiedyś spróbuję jednak właśnie, może przejść jeszcze raz w Grenlandię, może jeszcze dojść na biegun północny, biegun południowy. Jest taki projekt też, który jeszcze nie został zrealizowany. Trzy bieguny w jednym roku, w cudzysłowie, czyli biegun północny, biegun południowy i Mount Everest. Także ciągle mnie oczywiście, ale myślę, że te bieguny są taką bardzo mistyczną strefą. Strefą i jakby powracanie do niej za często jakby też człowieka w pewien sposób może nie ogłupia, ale jakby nic nie daje. To tak jakby tak jak schodzenie do kościoła, tak? To nie jakby nie... Nie chodzi o nie tyle chyba chodzi o częstotliwość, co jakby jakość, tak? Tego, co dzieje się jakby po wyjściu z tego kościoła. Dlatego też tak jest z tymi biegunami, że jakby ważność, jakby nie tyle jest ważny sam pobyt tam na tym biegunie, co jakby co z człowiekiem dzieje się później. Dlatego może kiedyś tam wrócę, jak będę już tak czuł, że naprawdę jakby potrzebuję tej, w cudzysłowie, mocy biegunów, żeby jakoś odnowić swoje życie. A muszę powiedzieć, że biegun jakby rzeczywiście jakby nadał sens mojemu życiu. Nadał sens mojemu życiu, nadał sens w pewien sposób życiu mojej żony, Jaśkowi, Meli. Nadał sens jakby, mimo tego, że wydaje się tak abstrakcyjnym miejscem. Tak?
No nie, paru osobom pan zmienił życie tymi biegunami, to prawda.
Także być może do niego tak mówię, wrócę, ale jeżeli będę jakby rzeczywiście czuł taką potrzebę, teraz jak na razie tęsknię czasami za tym, ale nie na tyle, wiem, że to byłoby takie sztuczne po prostu, żebym się przeszedł i tyle.
A egoistyczne?
No, myślę, że nie, no, egoistyczne jednak ma bycie w minus 60 stopniach.
Nie, ale myślę o takim egoizmie wobec tych swoich bliskich. Tak? Znaczy wobec tej takiej odpowiedzialności za nich.
Znaczy, ja myślę że rzeczywiście, że gdybym teraz jakby chciał udawać, że jakby że nic się nie stało, mam dzieci, a dalej jakby będę zdobywał bieguny, dalej rzeczywiście tych możliwości jakby, które miałbym teraz podróżowanie jest bardzo wiele, chociażby nie wiem, wybranie się na czy w Himalaje, na jakieś wyprawy zimowe, czy nurkowanie, czy no różne naprawdę, otrzymuję czasami dziesiątki, czy piątki, powiedzmy, takich naprawdę bardzo, bardzo ciekawych projektów z różnych stron świata.
No i Kamiński musi powiedzieć nie, bo jest ojciec, bo jest
tak, mąż. Chociaż nie czuję tego, znaczy mówię to bez żalu, czy gdybym, pewnie wolałbym jednak na przykład, no nie wiem, spędzić, jeżeli już, to dla mnie takim projektem podróżniczym byłoby spędzić na przykład pół roku z rodziną właśnie na chociażby czy Vancouver, czy w jakimś miejscu, gdzie dzieci chodziłyby do szkoły, gdzie byśmy byli jako rodzina razem, gdzie dzieci by się czegoś uczyły i to był, czy na przykład w Azji, w Japonii, w Tokio, to byłby rzeczywiście jakby fascynujący dla mnie projekt podróżniczy, ale to, że ja bym sam na przykład, nie wiem, gdzieś tam właśnie poleciał i coś robił, to wolę pisać książki. Wolę jakby eksplorować jakby ludzki umysł niż świat.
To jest ten nowy Marek Kamiński, tak naprawdę, który ma swoje Orłowo. Podobno jest pan zapisany do Towarzystwa Przyjaciół Orłowa.
Tak. Często właśnie oni są...
Ale ja coś wiem o tym, że pan składek nie płaci.
Tak? Ale widziałem tam ze składki. To nikt,
właśnie.
To nikt nie powiedział.
Ja to z dobrych źródeł wiem. Niech pan uważa. Bo wykluczą.
Przyznam, że jakby nikt mi o tym nie powiedział, że tam są składki, tylko jakby dostałem
deklarację. Że się po prostu jest.
Tak, ale rzeczywiście, tak, z towarzystwa...
To nie są duże pieniądze podobno, ale...
Z towarzystwami tak jest, że są rzeczywiście składki, ale to też, no tak, no, przyznam, że dopiero od pana się o tym dowiedziałem, ale muszę sprawdzić.
No dobrze, to myślę, że moje źródło się ucieszy, jak pan tam uiści, co trzeba.
Jasne.
Pan jest honorowym obywatelem Koszalina, między innymi, a nie jest pan honorowym obywatelem Gdyni.
No, ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
A ja się zastanawiam. Pan się nad Żeromskim zastanawia, ja się nad Kamińskim zastanawiam. Od kiedy pan jest z Gdynią tak fest związany?
Znaczy, w Gdyni mieszkałem już od wielu lat w sumie, bo zaraz mniej więcej w 90. chyba siódmym albo ósmym roku zacząłem właśnie mieszkać w Orłowie, a potem na Wielkim Kacku, także no prawie 20 lat.
To widzę w tym pewne zaniedbanie ze strony Gdyni. To kto wie, może się za czas jakiś spotkamy i Marek Kamiński to będzie honorowy obywatel Gdyni.
Nie, naprawdę przyznam, że nigdy mi to przez myśl nie przeszło.
No dobrze, mi przeszło, może coś z tego wyjdzie. Darmowa komunikacja wtedy jest. Można trajtkiem się przejechać. Za darmo. Jeżeli to kusi. Marek Kamiński. A kiedy pan idzie z tego...
Mam nadzieję, że...
Tak?
Nie, no to rzeczywiście fajnie. Trajtkiem fajnie pójść.
A właśnie, pan jeździ w ogóle trajtkiem?
Czasami tak, jeżdżę. Czasami. Takie kolejką już... też. Dla dzieci to jest wielka przygoda.
To jest przygoda, co?
Idziemy do, na przykład do Gdyni właśnie... Idziemy do Gdyni na pieszo i potem wracamy kolejką do Orłowa.
No to ja się wyobrażam, że dzieci się cieszą, że wreszcie mogą podjechać.
Tak.
A ojciec iść. Na bieguny dłużej szedłem. Iść. No to my tak doszliśmy do końca Gdyni Głównej Osobistej. Ale to może będzie jeszcze okazja. Niech mi pan powie jeszcze ten Kaliningrad, to kiedy?
13 marca, to będzie taka dla mnie symboliczna data, bo 20 lat temu właśnie wruszyłem na biegun północny z Wojtkiem Moskalem, dlatego myślę, że tak, 13 marca właśnie wyruszę z Kaliningradu do Santiago de Compostela.
Do powodzenia, pozdrowienia dla żony i dzieci także w Orłowie.
Wszystkiego dobrego.
Nawzajem, a ja zapraszam na Gdynię Główną Osobistą za tydzień. Za tydzień to będzie tuż po Dniu Babci, więc ja sobie wymyśliłem, że Gdynię Główną Osobistą odwiedzi pani babcia. To będzie taki eksperyment rodzinny. Więcej państwu nie powiem, proszę posłuchać w następny piątek. Proszę słuchać także informacji w Radiu Gdańsku na za chwilę, a potem Tomasz Olszewski. Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.
Tu Gdynia Główna Osobista.